W ucho na świat wędrujemy w miejsca niesamowite, chociaż wcale nie tak odległe. No teraz wszędzie jest daleko, gdzie trzeba się wybrać samolotem albo jakimś innym środkiem transportu. Jakim transportem dobierzemy się do Orkad, do tego miejsca w świecie, które jest przecudowne, tajemnicze i nie takie proste? Opowiadać dzisiaj będzie Karolina Kudlewska, która spędziła tam 1,5 roku, trochę zawodowo, ale też dużo zwiedzała. Więc pierwsze pytanie będzie dotyczyło takich prostych spraw związanych z transportem.
Więc na Orkady ze Szkocji można dotrzeć albo samolotem, mają lotnisko w Kirkwall, też na jeszcze takiej małej wyspie Papa Westray, która słynie z tego, że pomiędzy Westray a Papa Westray jest najkrótsze połączenie lotnicze na całym świecie. Pomiędzy dwoma wyspami archipelagu Orkad. Cała podróż trwa chyba 8 minut.
Dlaczego zdecydowano się zrobić tą drogę powietrzną?
Wydaje mi się, że po prostu ta kolejna wyspa potrzebuje tego połączenia lotniczego ze względu na to, że już stamtąd zaopatruje się tą resztę zamieszkanych wysp. Bo tylko z 70 wysp Orkad, tylko 20 jest zamieszkanych przez ludzi. Czasem to są rzeczywiście 2-3 miejscowości, to może być 100 osób na jednej wyspie. Więc myślę, że leki, transport taki szybki, medyczny, więc ze względu na to zachowano to i turystycznie też to kwitnie. Potrzebne jest takie szybkie połączenie, bo mnóstwo ornitologów tam wyrusza, ludzi obserwujących orki, migrację orek, rzadkie życie oceaniczne, więc cały czas ekonomicznie opłaca się utrzymać to połączenie i ono tam jest. Ja z niego nie skorzystałam, nie udało mi się, bo już te obostrzenia weszły, kiedy byłam w stanie wyruszyć i nie dotarłam ani na Westray, ani na Papa Westray.
Jeżeli nie samolotem, to jak?
Prom. Z Aberdeen na przykład można wyruszyć. To są 3 godziny promem po Morzu Północnym. Buja mocno. Można trafić na sztorm. Oczywiście ja trafiłam na sztorm. To było moje szczęście, więc wybujało nas solidnie.
Czy pływają tam jakieś inne środki transportu, żeby sobie na przykład jakąś trasę ustalić?
Tak, jak najbardziej. Są lokalni przewodnicy, którzy mają swoje własne łodzie. Miasto też ma łódki. Dopłaca się do tego, żeby to po prostu funkcjonowało, żeby były regularne połączenia. Ludzie zostawiają na mainlandzie samochody. Tam przyjeżdżają do pracy, przypływają promem takim mniejszym. Wsiadają w samochód, jadą sobie do stolicy, do Kirkwall, kończą pracę, wsiadają w samochód, przyjeżdżają na parking, wsiadają w prom i płyną na swoją wyspę, na której mieszkają, na przykład wyspę Hoi. Najbliższą, największą, drugą zamieszkaną wyspę do mainlandu.
Czy jeżeli zdecydujemy się na oglądanie Orkad, czy jest na to jakiś sposób turystyczny? No już wiemy, że musimy się zorientować w tym, co gdzie pływa i czym gdzie potem się poruszać. Czy jest jakieś miejsce, z którego możemy czerpać informacje?
Same Orkady mają swój taki portal poświęcony tylko i wyłącznie turystyce, więc jest fantastycznie zorganizowany. To jest orkneology.com, więc bardzo dbają o potencjalnego turystę, więc po prostu tam jest wszystko, więc baza noclegowa, transport, wszystkie atrakcje, rankingi najpiękniejszych plaż, największych atrakcji wodnych, sporty, zajęcia dla dzieci. Wszystko, co możemy tam znaleźć, na pewno byłoby na takich stronach. Jest mnóstwo miłośników Szkocji, Orkad polskojęzycznych, więc oni mają swoje blogi, turystyczne strony. Jest słynna Polka Dominika, która bardzo pięknie opowiada o Szkocji, Orkadach, o Shetlandach. Ma swoją stronę i na Facebooku, i na Instagramie. Ma pseudonim Agocider. Dużo wiedzy na przykład czerpałam od niej. Wyczytywałam to jej najpiękniejsze miejsca, gdzie była, co widziała i często podążałam jej śladami. Myślę, że to jest patent. Wszystko się po prostu zresztą teraz tak bardzo zmienia, że po prostu trzeba z dnia na dzień się dowiadywać, gdzie się można poruszać, w jaki sposób. Jest troszeczkę trudniej, trzeba naprawdę dzień wcześniej wszystko sprawdzać.
Karolina Kudlewska na początku pandemii wyjechała na Orkady i została tam na 1,5 roku. To są miejsca trudne turystycznie, ale fantastycznie. Kto wybiera Orkady? Jacy tam ludzie przyjeżdżają?
Właśnie, to jest bardzo dobre pytanie. Dopiero pod koniec sobie na nie byłam w stanie odpowiedzieć po krótkiej rozmowie z pewną kobietą, która mi powiedziała, że ludzie na Orkadach zaczynają z tobą rozmawiać po 2 latach. Jak zobaczą, że przetrwasz tam 2 lata, 2 zimy, zaczynają cię traktować jako swojego i zaczynają z tobą rozmawiać. Zaczynają cię widzieć w ogóle w przestrzeni. Nietuzinkowi ludzie, którym niestraszne są niesamowite, przeraźliwe wiatry, deszcze i 3 godziny światła. Zima jest ciężka, jest trudna. Wtedy naprawdę docenia się polski klimat. Już nie można narzekać na to, jak jest w Polsce, jak się przetrwa zimę tam na północy. To wszystko tu się wydaje takie łagodne, delikatne i harmonijne. I takie, że we właściwym czasie się dzieje to lato, zima, tam po prostu nagle zeskakujecie. Coś takiego... Nie dziwię się, że wszyscy tam mają po prostu parkingi połączone z domami. Po prostu tam nie sposób, jest te 2-3 miesiące, że nie sposób byłoby przejść z samochodu do domu. No nie czujesz się bezpiecznie przez te 2-3 miesiące. Wiatr jest taki, że po prostu znosi z podwórka.
Kiedy jest najlepszy czas turystycznie?
Klasyczne to lato i wczesna jesień. Po prostu kiedy jest wystarczająco ciepło, kiedy jest ta roślinność, kiedy są ptaki, kiedy migrują orki, kiedy rodzą się foki. To całe życie, kiedy można tam zobaczyć, bo kiedy tego nie ma, to może być tam bardzo surowo. Jest bardzo surowa kraina i człowiek może się troszeczkę taki zalękniony poczuć, no bo to są tylko wrzosowiska, gołe skały i morze, które nie przypomina żadnego obrazka z pocztówek, które znamy. To jest takie wzburzone morze z wielkimi kłębiącymi się falami, bardzo zimne i głośne, rozbijające się o skały. Więc to nie jest miejsce, gdzie poleżymy sobie na plaży i zamoczymy sobie nogi w ciepłej wodzie jasnej, turkusowej. Więc jeśli ktoś potrzebuje prawdziwej dziczy, wolnej przestrzeni, nieskończonego horyzontu, Orkady są jak najbardziej wspaniałym kierunkiem i wakacyjnym, i do wolnej podróży na życie, na pracę. I zresztą jest tam dość dużo Polaków, o dziwo. Czego się nie spodziewałam, spotkałam tam wielu Polaków mieszkających tam przez wiele lat, Polaków turystów, potomków Polaków, którzy mają dziadków, którzy tam zostali po wojnie na przykład, wyemigrowali, którzy latali w II wojnie światowej w RAF-ie, więc spotykałam takich ludzi, więc Polacy naprawdę są wszędzie.
Są tam jakieś ośrodki polonijne, żeby specjalnie się tam wybrać, czy znaleźć historię polskości na Orkadach?
Nie, na pewno nie, jedynie Edynburg.
Wybraliśmy się dzisiaj na Orkady. Mam nadzieję, że ci, którzy pamiętają z filmów rozmaitych surowe, szkockie krajobrazy, będą zadowoleni. Karolina Kudlewska spędziła na Orkadach 1,5 roku i w zasadzie w jednym miejscu. Co to było za miejsce i czy ono ma swoje jakieś wyjątkowe miejsca, które warto zwiedzić?
Mieszkaliśmy przez te 1,5 roku w Stromness. Stromness oznacza bezpieczna przystań. I rzeczywiście dla nas była to bezpieczna przystań przez ten ciężki czas tego 2020 roku. Orkady, Mainland okazał się dla nas tą bezpieczną przystanią. Drugie co do wielkości miasto na Orkadach, stolicą jest Kirkwall.
Czy tam są jakieś zabytki, czy takie miejsca, które można zwiedzać historycznie, oprócz oczywiście urody krajobrazu?
Ludzie jadą tam, żeby zobaczyć te zabytki archeologiczne, bo to jest po prostu epicentrum jak gdyby kultury neolitycznej. Mamy tam ogromne kręgi kamienne, starsze od Stonehenge. Nazywają się Ring of Brogar. Mamy tam takie stare wsie, kamienne miasta i przypadkowi ludzie, nawet spacerujący z psami rano po plaży, odkrywają nagle, kiedy wydmy się odsłaniają, porywy wiatru odsłaniają duże kawałki wydm, ludzie nagle odnajdują 5000-letnie miasta, zakopane pod ziemią, opuszczone wioski rybackie, w których 5000 lat temu mieszkali ludzie i są one nienaruszone. Kiedy archeolodzy odkrywają stopniowo ten piach, tam są łóżka, tam są stoły, tam są półki. Kiedy się tam wchodzi, to po prostu można się poczuć jak po prostu w domu. Można sobie tylko jeszcze do tego jakiś dach ze skóry albo ze słomy wyobrazić i widać, gdzie kto leżał, gdzie paliło się ognisko. Widać toalety, zarysy studni. Tam wszystko zostało takie nienaruszone, jakby ci ludzie dopiero co wyszli stamtąd. To w ogóle nie zostało rozebrane, nie zostało zniszczone, nie zostało zdewastowane. Po prostu wiatr to zasypał na te 5000 lat i teraz przypadkowy turysta spacerujący plażą może odkryć niesamowite zjawisko archeologiczne.
Czy tam są muzea albo takie miejsca, z których można się dowiedzieć, na co dokładnie patrzymy i co to znaczy dla naszej cywilizacji?
Tak, więc na przykład Ness of Brogar, ta najsłynniejsza wieś nad brzegiem Atlantyku, ona jest dostępna dla turystów, jest takim żywym muzeum, została całkowicie odkryta, zabezpieczona. Nie jest klasycznym muzeum, ma małą ekspozycję, kiedy wchodzimy do budynku fantastycznie zaaranżowanego, fajnie wtopionego, on jest z kamienia, on dokładnie wygląda wszystko tak jak cała reszta wokół. Nie mamy żadnych nowoczesnych, oszklonych budynków ze stalą, nic białego, po prostu wszystko wygląda tak jak cała reszta. Oni strasznie starają się, żeby nie naruszyć tej harmonii tego miejsca. Więc przechodzimy przez krótką, jak gdyby taką wystawę, gdzie mamy kilka przedmiotów opisanych, odrobina nam się wyświetla jakiś krótki film z wykopalisk, parę zdjęć, a później już bezpośrednio wchodzimy w to miejsce i alejką, którą się idzie do tego Nesowbrogar, mamy takie kamienne tabliczki, bardzo proste, surowe, tak jak zresztą wszystko tam, i mamy daty po kolei, jak się poruszamy historycznie. Od współczesności aż dochodzimy do czasu, kiedy zbudowano tą wioskę i widzimy narodziny Chrystusa, budowy piramid egipskich, przeróżne najważniejsze wydarzenia, które myślimy, że były tak strasznie dawno temu, a to wszystko było po budowie Nesowbrogar, więc ono jest dopiero na samym końcu i dopiero jak mijamy tą całą alejkę, to widzimy, jak dawno się to wydarzyło, że jak stare to jest, jak ważne, bo gdzieś w połowie drogi jest budowa Stonehenge, które nam się wydaje po prostu z innych czasów, tak? Jak gdyby to nie dotyczyło w ogóle tej planety, tak? Jak gdyby obca cywilizacja je wybudowała, a to jest tuż obok i tam żyli tacy ludzie dokładnie jak my, którzy potrzebowali mieć półkę, zlew jakiś i tak dalej. To wszystko tam jest. Bardzo mi się podoba to, w jaki sposób oni pokazują te zabytki, że po prostu można tam wejść, przejść się pomiędzy nimi, można wszystkiego dotknąć, nikt tego nie pilnuje. Piktowie wyryli jakieś wzory na kamieniach, można do niego podejść, dotknąć. Nie do końca wiem długofalowo, czy to jest mądre, czy nie, ale coś niesamowitego budzi w człowieku, jakoś tak każe myśleć o tych ludziach, bo kiedy się do tego zbliżasz i możesz to dotknąć, to nie jest tak jak w muzeum, kiedy jesteś od wszystkiego odgrodzony, jakoś tak bezosobowo wokół tego przychodzisz, to nie ma tej mocy, tego ładunku. Nie sposób tego poczuć, więc myślę, że ich sposób przedstawiania tych swoich ważnych, cennych miejsc dla mnie jest lepszy, jest mądrzejszy. Nie starają się niczego lepiać, uzupełniać. Jak gdyby widać do tej pory w tym kręgu, które kamienie powalono, te bliższe drogi, że ludziom łatwiej było je dociągnąć do drogi. Pewnie konno może zabrać gdzieś, wybudować dom, może lejkę sobie do domu. I nikt ich nie uzupełniał, nikt nie niszczył niczego, nie próbował zasadzić tam kwiatków, zabrać tych ścieżek wykopanych, którymi je ciągnięto. To wszystko zostawiono, żeby można było zobaczyć, jak tu żyło to miejsce i ci ludzie, i że niczego się nie trzeba wstydzić, tak? No to my.
Orkady to jest to miejsce, gdzie jesteśmy, w uchu na świat. Karolina Kudlewska jest analitykiem stosunków międzynarodowych, ale wrażliwym na przyrodę. Jaka fauna i flora na Orkadach jest taka, że ludzie tam naprawdę zjeżdżają, żeby trochę w tym środowisku i w tej naturze pobyć?
Orkady są tak fantastycznie umiejscowione dla ptaków, że one po prostu, kiedy migrują, to jest dla nich również taka bezpieczna przystań, taka wyspa pełna zielonej trawy, gdzie one się tam po prostu gęsi głównie. One lecą z Syberii, z Arktyki, one się tam zatrzymują i odpoczywają. To jest taka walka troszeczkę ludzi z nimi, bo ludzie uważają, rolnicy, że one niszczą bardzo plony. To jest taka ciągła przepychanka, żeby pozwolić im być, pozwolić im się zatrzymać. No, ta ziemia nie należy do nas tylko, to jest też ich przystanek. One też są zmęczone, muszą odpocząć, więc mnóstwo ptaków migruje przez Orkady i się tam zatrzymuje. Tranzytem po prostu lecą i tam chcą poskubać trawy, napić się słodkiej wody świeżej i polecieć dalej. Kiedy dociera się na Orkady, człowiek ma wrażenie, że jest na takiej jednej wielkiej farmie krów i owiec, że nic prócz tego tam nie ma, lasów prawie nie ma. Każdy metr ziemi jest ogrodzony i zarezerwowany na pastwiska. Każdy metr ziemi jest po prostu w cenie, ale dla rolnictwa. Wszystko się albo sieje, albo orze, albo się po prostu pasie tam bydło. I człowiek ma wrażenie, że tego, żadnego życia poza tym tam nie ma. A dopiero kiedy obejrzałam zdjęcia przyjaciół, którzy nurkują, sobie uświadomiłam, ach, to tu jest to całe życie, a więc to tu się to wszystko kryje. No bo pod wodą jest cały świat, którego człowiek tam nie sprowadził. To wszystko jest pod wodą. Są foki, orki, no przeróżne homary, kraby najrzadsze, wieloryby tamtędy przypływają, są delfiny. Kiedy jest się na małej wyspie pomiędzy Oceanem Atlantyckim a Morzem Północnym, to jasną rzeczą, to życie dzieje się pod wodą. No, ptaki, również morskie, no to te klify. Kiedy jesteś na tej wysokiej wyspie, jesteś otoczony po prostu wysokimi klifami. Tam się gnieżdżą przeróżne ptaki, więc jest ich mnóstwo. No, ludzie przyjeżdżają na Orkady, żeby sfotografować maskonury często. Maskonur jest jak gdyby symbolem też Orkad, Szkocji.
Nie da się nurkować tak jak w ciepłych krajach, że bierzemy jakiś tam mały ekwipunek i wkładamy głowę pod wodę. Tu chyba nie dowiemy się, jeżeli nie jesteśmy profesjonalnymi nurkami, co jest tam na dole.
Ale też rzeczą, którą poznałam dopiero tam, której nazwy nie pamiętam, jest to, że ludzie w piankach poznają jak gdyby te wszystkie jaskinie brzegowe, pływają wzdłuż brzegu, nie nurkują, pływają na powierzchni w piankach, no oczywiście, bo jest przeraźliwie zimno, i opływają olbrzymie odległości w no, dość trudnym jednak terenie, bo te fale cały czas uderzają o tą linię brzegową, to tam jest dość ostro. Kilkukrotnie spotkałam się z tym, że ludzie po prostu wpływają do jaskiń, oglądają te nabrzeża i cały czas płyną w tej głębokiej wodzie, gdzie uderzają wielkie fale. Nie wiem, czy oni się jakoś zabezpieczają. Da się nawet nie nurkując. Można po prostu na powierzchni płynąć, odpowiednio się zabezpieczyć przed mrozem i widziałam, że to jest popularne, bo kilkukrotnie to zaobserwowałam. Nawet wydawało mi się, że coś się komuś dzieje, już chciałam pędzić na pomoc, a potem zobaczyłam, że reszta tej grupy wypływa z zakrętu. Myślałam, że jedna osoba tam jest na dole, zaraz rozbije się o skały. A potem zobaczyłam, że tu grupka przyjaciół, która sobie podziwia skały. W sumie oni by tego nie nazwali morsowaniem. Pewnie dla nich to po prostu zwykłe pływanie. Oni tam cały rok pływają. Cały czas. Zima, lato, jesień, dzieci, dorośli cały czas pływają.
W piankach?
Nie, w strojach kąpielowych, na golasa, część może w piankach, ale najczęściej w zwykłych strojach kąpielowych, dla zdrowia. Są całe grupy, na przykład grupa kobiet takich, przyjeżdża albo przyjeżdża rowerem, przychodzą, stają razem, łapią się za ręce i wchodzą do wody. U nas może by to można było nazwać morsowaniem, ale one sobie po prostu śpiewają, rozmawiają, plotkują, porozmawiają sobie przez te 15-20 minut, wychodzą, tak spędzają poranki na przykład, tak w sobotę rano. Postanawiają uczcić dzień, kąpią się w lodowatej wodzie i wychodzą uśmiechnięci stamtąd.
Czy mieszkańcy Orkad mają jeszcze jakieś ciekawe obyczaje?
Chyba taka jest specyfika turystycznych miejscowości, że ludzie nauczyli się ignorować obcych. Wręcz ich nie zauważają. Takie mam wrażenie, że to miasteczko toczy tak spokojne życie, to codzienne, ludzie się zatrzymują, każdy każdego zna, rozmawia, zwracają się do siebie po imieniu, pytają o znajomych, o krewnych i starają się jak gdyby nie zauważać tych przepływających turystów i robią to tak skutecznie, że często odnosiłam wrażenie, jakby mnie lub tych turystów wokoło w ogóle nie widzieli. Są tak zajęci sobą, nauczyli się po prostu utrzymywać ten swój święty spokój za wszelką cenę. Są tacy chłodni, północni i tacy niedostępni.
Bardzo wielu Polaków wyjechało do Szkocji, czasem żeby kończyć studia, kontynuować studia, czasem żeby pracować, a czasami żeby po prostu poznać ten świat, bo on jest niesamowity, ale bardzo wiele osób też przyjeżdża turystycznie, no i takim miejscem, które trzeba koniecznie zobaczyć, są Orkady. Tam też półtorej roku spędziła Karolina Kudlewska. Jakie są miejsca takie the best of, które koniecznie trzeba zobaczyć, jeżeli człowiek ląduje na Orkadach?
Na pewno byłby to Ring of Brogar z Karabri. To ta wioska nadmorska. Stones of Stenness to takie 5 kamieni nad jeziorami, które poprzedzają Ring of Brogar, czyli ten krąg. Na pewno wyspę Hoy i plaże Rakwick.
Co to są za plaże? One są jakieś wyjątkowe?
Codziennie są inne. Prądy są tak silne, że nanoszą codziennie kamienie w różne miejsca, albo piach, albo go przenoszą. I można tam codziennie chodzić rano i po prostu widzieć inną plażę. Niby to jest jakby jednostajny widok, ciągle widzisz to samo, ale ta woda zupełnie inaczej się układa, zupełnie inne rzeczy przynosi i możesz tam być codziennie i pomylić się co do miejsca, coś sobie zaznaczyć i wracasz, a tu jest wysoka woda, kamienie są tutaj, były tam. A po prostu prądy są tak silne, że są w stanie ten wygląd plaży zmieniać z dnia na dzień.
Czy to są plaże, na których się jakoś leży i wypoczywa?
Można tam robić wszystko. Można się kąpać, można chodzić z psem. Jeśli się przy odpływie tam pojawi, można nawet przez parę godzin poleżeć. Można odkryć starą wioskę. Może ona mieć 5000 lat na przykład. Ja na przykład zbierałam tam porcelanę.
To jest bardzo ciekawa rzecz, ponieważ kiedy tam byłaś, okazało się, że zbieranie takich małych kawałków porcelany, która jest wyrzucana przez morze, jest rodzajem takiego lokalnego sportu albo hobby.
A, nawet wręcz brytyjskiego, szkockiego. Okazało się, że mnóstwo ludzi spaceruje, przeszukuje plaże w poszukiwaniu takich wypolerowanych przez morze, przez kamienie, przez ocean kawałków porcelany. Czasem rzeki wymywały to ze starych wysypisk śmieci, czasem to były z zatopionych statków, to się rozbijało, prądy morskie to roznosiły, czasem ludzie być może wyrzucali to po prostu jako śmieci do morza. I można na niesamowite sceny na tej porcelanie trafić. I to jest takie intrygujące, kiedy z tego całego kawałka znajdujesz tą maleńką scenę i zastanawiasz się, czym to było. Czy to było czyimś spodkiem, kubkiem, czy to może był wazon na kwiaty w czyimś domu. Czasem można znaleźć nazwę fabryki, która produkowała daną porcelanę albo rok produkcji.
Co ludzie robią z tymi kawałkami porcelany?
Zauważyłam, że część ludzi projektuje biżuterię z użyciem porcelany. Część ludzi wiem, że po prostu to kolekcjonuje kawałeczek obok kawałeczko. Ludzie to katalogują, jeżdżą na wystawy z tym, spotykają się, są całe grupy takie. Mudlarking się na to mówi. Wyszukiwanie w błocie, tak, w piasku tych skarbów. Robią stoiska i podziwiają nawzajem te swoje znaleziska.
Te plaże są przy mieście.
Tak, ale do części trzeba dotrzeć, tak 20 km przyjechać samochodem. Tymi zazwyczaj jednokierunkowymi drogami wąskimi, które nie miałyby zupełnie racji bytu w Polsce, bo no nie wyobrażam sobie takiej skali uprzejmości, która pozwalałaby na tak płynną jazdę, która się tam odbywa. No tam się każdy serdecznie wita, każdy przeprasza, zjeżdża na te mijanki, więc to są jednokierunkowe drogi poprzytykane tymi mijankami co kawałek, więc każdy sobie po prostu zjeżdża z uśmiechem na twarzy, pozdrawia cię, kiedy przejeżdżasz. I drugą rzeczą, którą zawsze się zachwycałam, były takie honesty boxes, gdzie ludzie albo mają jajka, przetwory swoje, ciasta, jakieś wypieki, babeczki, mafinki, albo wręcz mogą tam być jakieś draże, gumy do żucia, chusteczki higieniczne. Wszystko ma swoją cenę wydrukowaną. Jest puszka na tą konkretną sumę, żeby tam wrzucić. Zawsze jak na nie patrzyłam, to się zastanawiałam, czy one miałyby rację bytu w Polsce. To mnie zawsze intrygowało. Skorzystałam kilkukrotnie z takiej honesty boxes i byłam honest.
Czas na Orkadach dla ciebie i twojej rodziny był czasem pandemii. Czy coś cię w związku z tym ominęło i wróciłabyś tam, żeby przeżyć jeszcze raz, czy zobaczyć jakieś miejsca?
Z ogromnym żalem opuszczałam Orkady, bo cały czas do końca czekałam, że jednak ten ruch turystyczny będzie udostępniony i te kilka takich ważnych punktów, które chciałam zobaczyć, jednak się otworzą. I się okazało, że jedno z tych miejsc, czyli Tomb of Eagles, nie zostanie otwarte. Prowadziła to miejsce rodzina. To nie należało do państwa, do żadnej fundacji, do żadnego ministerstwa. Po prostu rodzina na swoim terenie odkryła takie neolityczne grobowce, w których w większości grobów osób znajdowały się szczątki orłów. To było niezwykłe miejsce, tam się wjeżdżało na takich szynach do tego grobowca, on był zabezpieczony, udostępniony, można było zobaczyć, poczuć, zobaczyć całą tą odkrytą jak gdyby infrastrukturę. Ta rodzina zrezygnowała przez pandemię, wycofała się z tego, bo prowadzili to sami, to już byli starsi ludzie, więc ja z nimi wręcz korespondowałam, błagałam do samego końca, czy i oni czekali na decyzję rządu, czy to zostanie udostępnione, czy oni dostaną jakieś odszkodowania za ten czas, jakieś wsparcie, jakąś formę wsparcia. I chyba to się okazało na tyle jak gdyby niekorzystne dla nich, że się wycofali z prowadzenia tego, więc jak gdyby Orkady straciły na ten czas. Mam nadzieję, że ktoś jednak to w przyszłości przejmie, może ktoś młodszy z rodziny, że to miejsce właśnie na takim klifie, nad urwiskiem, takie grobowiec, że to zostanie jeszcze kiedyś udostępnione. A drugą taką rzeczą to był Meszoł, to taki grobowiec komorowy, ogromny, który mijałam czasem kilkukrotnie, codziennie gdzieś w drodze albo do drugiego miasteczka, albo kiedy podróżowałam, zawsze przyjeżdżałam obok niego i zazdrościłam tym owcom, które się na nim pasły wokół niego, bo one mogły tak beztrosko, dowolnie, codziennie po nim chodzić, a ja tam byłam te półtorej roku i nie mogłam się do niego zbliżyć. To jest ewenement w ogóle w archeologii, to jak on został zbudowany, jak tam wpada światło w okresie równonocy, jak oświetla tą komorę grobową, no to jest coś niesamowitego, coś, co nie funkcjonuje nigdzie indziej na świecie i to było na wyciągnięcie ręki, tam 8 kilometrów ode mnie i tak blisko. I też tego miejsca nie zobaczyłam, bo ze względu na to, że to jest tak mała przestrzeń, że osoba, która udostępniałaby to, przewodnik byłby narażony na bezpośredni kontakt z turystą, więc inne miejsca potwierano, a tego nie. To jest na tyle cenne miejsce, że po prostu nie wpuściliby tam nikogo bez przewodnika, więc takie żelazne punkty, nie udało mi się ich zrealizować, więc na pewno chciałabym tam wrócić, chciałabym to miejsce jeszcze zobaczyć, a głównie chciałabym wrócić ze względu na to, że kiedy tam byłam, nie byłam w stanie tego miejsca docenić. Dopiero musiałam wrócić i z perspektywy czasu zobaczyłam, co znaczyły ten nieskończony horyzont, to uspokajające morze, ta niekończąca się przestrzeń, że ten wzrok nie napotykał oporu. I ta cisza, i to wszystko, to tak człowiekiem kołysało, to jednak w czasie tych turbulencji tutaj, kiedy to były tak trudne czasy, i człowiek był w tych zasiekach, takich złych informacji, to jednak to naprawdę była ta bezpieczna przystań, takie spokojne miejsce, gdzie ja nie odczułam tego najgorszego, które się działo jak gdyby tutaj, na lądzie powiedzmy.